Tytuł tygodnia.
Gilbert Keith Chesterton, ojciec Brown. Przekład Tadeusz Jan Denel, Martyna Plisanko. Wydawnictwo Replika.
Akcja tej powiastki kryminalnej, zatytułowanej Młot Boży, rozgrywa się w małej osadzie. Żyje w niej dwóch szlachetnie urodzonych braci. Wielebny i pobożny pastor i zdecydowanie mniej pobożny pułkownik. Bracia Bochumowie, bo o nich tu mowa, należeli do jednej z bardzo niewielu rodzin arystokratycznych. Ale jak pisze Chesterton, błędem byłoby uważać takie rody za skarbnice wspaniałych tradycji rycerskich. Bracia spotykają się wczesnym rankiem na krótkiej pogawędce. Pastor zmierza do kościoła, a pułkownik wybiera się do domu kowala, a raczej do jego znanej w całej okolicy z urody żony.
Czyta Wanda Wasilewska.
Ateista milczał przez chwilę, a kiedy się odezwał, mówił niezwykłym w takich ustach tonem, pełnym szacunku i niepozbawionym nawet szorstkiego współczucia.
Bardzo przepraszam, panie pastorze,
szepnął ochryple.
Niestety stało się coś strasznego.
Brat pana pastora. Wilfred zacisnął wypielęgnowane ręce. Cóż mój brat znowu zrobił? Wybuchnął stłumioną pasją.
Panie pastorze,
szewc chrząknął dyskretnie.
Niestety, brat pana pastora nic nie zrobił i nic już nie zrobi. Raczej to jego ktoś zrobił. Najlepiej będzie, jeżeli pan pastor zaraz pójdzie za mną.
Wilfred pośpieszył za szewcem i u stóp wąskich, kręconych schodów stanął w drzwiach kościoła. Po podwórku przed kuźnią kręciło się kilku mężczyzn. Prawie wszyscy byli czarno ubrani. Jeden nosił mundur policyjny. Pani Barnes, rosła kobieta o pięknych, złocistych włosach, rozpaczliwie szlochała siedząc na ławce, a ksiądz katolicki stał obok niej i szybko mówił coś półgłosem. Pozostałe osoby zbiły się w gromadkę w przeciwnym kącie podwórka. Pomiędzy tymi dwiema grupami, opodal stosu młotów i młotków, leżał rozkrzyżowany twarzą do ziemi mężczyzna w wieczorowym stroju. Wilfred patrzył z góry. Dokładnie widział wszelkie szczegóły ubrania, widział nawet sygnet baumów na palcu. Pod przysięgą mógłby zeznać, kogo ma przed sobą, chociaż głowa stanowiła tylko ohydną plamę podobną do kołuży czarnej posoki. Szybko zbiegł po kilku stopniach na podwórko kuźni i nie odpowiadając na ukłon doktora, który był domowym lekarzem rodziny Baumów, zdołał tylko wykrztusić. Mój brat nie żyje? Co to znaczy? Co to za potworna zagadka? Potworna istotnie, ale nie bardzo zagadkowa, odpowiedział po chwili szewc, najbardziej szczery wśród obecnych. Nie rozumiem, zawołał pastor, blednąc jak chusta. Sprawa całkiem prosta, wyjaśnił ateista. Tylko jeden człowiek w okolicy mógł zadać taki cios. I on właśnie miał powód, żeby go zadać. Nie wolno nic z góry przesądzać, wtrącił nerwowo doktor, wysoki jegomość z czarną brodą. Jednak, panie pastorze, śmiało mogę potwierdzić zdanie pana Gibbsa odnośnie do ciosu. Istotnie był to cios przerażający. Pan Gibbs twierdzi, że na takie uderzenie mógłby się zdobyć tylko jeden człowiek w naszej okolicy. Ja natomiast twierdzę, że nikt nie potrafiłby tak uderzyć. Jak to nikt? Nie rozumiem, szepnął pastor, a dreszcz przesądnej grozy wstrząsnął jego szczupłymi ramionami. Panie pastorze, podjął lekarz zdławionym głosem, naprawdę brak mi słów porównania. Nie wystarczy powiedzieć, że czaszka została rozbita niby skorupka jajka. Okruchy kości ugrzęzły w ciele i w ziemi, jak kule w glinianym wale. Cios zadało ramię olbrzyma. Umilkł na moment i posępnie spojrzał znad okularów. Wynika z tego jedna niewątpliwa korzyść. Prawie każdy będzie natychmiast oczyszczony z podejrzeń. Jeżeli pan lub ja lub jakikolwiek normalnie zbudowany mężczyzna zostanie oskarżony, będziemy go musieli uniewinnić, bo nie mógł popełnić tej zbrodni. Podobnie jak dziecko nie mogłoby ukraść kolumny Nelsona. Zgadza się, wtrącił uparty szewc ateista. Tylko jeden człowiek mógł to zrobić i miał po temu powód. Gdzie jest kowal Simon Barnes? W Greenford, wyjąkał pastor. Może raczej we Francji, mruknął zawzięty Gibbs. Ani w Greenford, ani we Francji, wtrącił spokojnie ksiądz katolicki, który w tej chwili przyłączył się do zajętej rozmową grupki. Oto nadchodzą drogą. Przysadzisty księżulo miał okrągłą, pospolitą twarz i szczeciniaste, ciemne włosy. Nie był więc osobistością godną szczególnej uwagi. Gdyby jednak odznaczał się urodą Apollo, i tak nikt nie przyglądałby mu się w tej chwili. Wszystkie głowy obróciły się w stronę grzbietu wzgórz i wijącej się zboczem dróżki, którą istotnie nadchodził kowal z młotem na ramieniu. Był to kościsty olbrzym o głęboko osadzonych ponurych oczach i krótko przystrzyżonej ciemnej brodzie. Idąc, rozmawiał spokojnie z dwoma towarzyszącymi mu ludźmi i jak na człowieka o niezbyt pogodnym usposobieniu, wydawał się w niezłym humorze. Jak Boga kocham, zawołał szewc ateista. Ma nawet młot, którym to zrobił. Nie. Inspektor policji, poważny jegomość o płowych włosach, zabrał głos po raz pierwszy. Młot, którym to zrobił, leży tam, pod kościelnym murem. Nie ruszaliśmy z miejsca zwłok ani narzędzi zbrodni. Wszyscy obejrzeli się znowu, a ojciec Brown postąpił kilka kroków i bez słowa począł przyglądać się owemu narzędziu zbrodni. Był to młot, albo raczej młotek. Bardzo mały i lekki, a wyróżniał się tym, że jego żelazną głowicę plamiła krew i kępki jasnych włosów. Krampy ksiądz milczał przez chwilę. Potem, nie podnosząc oczu, powiedział nieco zmienionym tonem. Pan Gibbs myli się, twierdząc, że nie ma tu zagadki. Jest co najmniej jedna. Dlaczego wyjątkowo silny mężczyzna wybrał tak mały młotek, żeby zadać tak potężny cios?
Gilbert Keith Chesterton, ojciec Brown. Przekład Tadeusz Jan Denel, Martyna Plisanko. Wydawnictwo Replika.